Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie we wnętrzach Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956, które jest wraz z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej organizatorem dzisiejszej debaty. Zanim oddam głos zaproszonym gościom, bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora placówki, pana Przemysława Terleckiego.
Drodzy Państwo, witam po drugiej stronie. Mam nadzieję, że jest Państwa sporo i za chwilę będzie jeszcze więcej. Nie ukrywam, że jestem zaszczycony, że Instytut Pamięci Narodowej w przeddzień 64. rocznicy wydarzeń czerwca 56. roku postanowił przybliżyć Państwu tamten czas, tamte wydarzenia, jego przebieg, a także następstwa, konsekwencje, co jest bardzo, bardzo istotne, właśnie korzystając z Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 56, to jest jeden z pięciu oddziałów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. To muzeum jest w bardzo dobrym historycznym miejscu, przede wszystkim jest w historycznym budynku, który jest symbolem tak naprawdę pruskiego zniewolenia, bo to jest budynek postawiony przez Prusaków, pełni funkcję Centrum Kultury. Tu mieści się właśnie nasze muzeum. 100 metrów stąd, myślę, że większość z Państwa choć raz w życiu była w Poznaniu. 100 metrów stąd są słynne poznańskie krzyże. Krzyże, które właśnie powstały, by oddać hołd uczestnikom czerwca 56, ofiarom czerwca 56, a powstały te krzyże w bardzo też ważnym historycznym momencie. W czasie tej pierwszej Solidarności, to był 81 rok, 25 lat po wydarzeniach czerwca 56. Więc to wszystko jest gdzieś wpisane w symbole i w ważne daty, a 50 metrów stąd w drugą stronę jest budynek, w którym mieściło się w 56 roku, mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR. To, co Państwo dzisiaj tutaj widzicie, kawałek tego, to jest właśnie część Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 56, która pokazuje namiastkę tamtego partyjnego gmachu, budynku, tych pomieszczeń. Zapraszamy Państwa do Poznania przy okazji, zapraszamy do tego muzeum, które ma od 2 tygodni po odmrożeniu przymusowym swoje nowe życie. Kilka zdań na temat tego, z czym Państwo tu się zetkniecie, czy w sposób łatwy i przyjazny można odwiedzić to muzeum, powie jego kierownik, pani Kinga Przyborowska.
Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Tuż przed 64. rocznicą Poznańskiego Czerwca udało nam po półrocznej przerwie otworzyć ponownie drzwi dla zwiedzających. Od 17 czerwca można odwiedzać nasze muzeum, które zostało zmodernizowane. Oczywiście nadal założeniem głównym naszego muzeum jest to, aby wprowadzić ludzi zwiedzających nasze wnętrza do lat 50. XX wieku. Jednakże nadal też ta opowieść o poznańskim czerwcu ma stanowić żywą lekcję historii. Przekraczając próg naszego muzeum, wchodzimy do mieszkania z lat 50. i tutaj właśnie nastąpiły największe zmiany. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia i zobaczenia tego. Na ekspozycji pokazano również aspekty, które wcześniej nie były tak widoczne. Pojawiły się wątki związane z targami, wątki związane z MPK. Można zobaczyć fabrykę z ISPO, można zobaczyć nieco zmienioną salę poświęconą pamięci Poznańskiego Czerwca. Można też przejść się po ulicy Poznańskiej czy ulicy Kochanowskiego, które wówczas były ważnym miejscem walk. Na tej zmienionej ekspozycji pojawiło się również wiele ciekawych eksponatów, wiele ciekawych muzealiów, które mają jeszcze więcej powiedzieć Państwu o tamtej historii i ją przybliżyć. Myślę, że takim ważnym eksponatem jest fragment koszuli Kazimierza Dutkiewicza, jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca. Bardzo się cieszę, że tuż przed rocznicą otworzyliśmy się, że tutaj odbywa się dzisiejsze spotkanie i oczywiście zachęcam Państwa do odwiedzenia muzeum. Proszę również o zaglądanie na naszą stronę, gdzie w tej chwili odbywa się wirtualny spacer i można zobaczyć te zmiany, o których w kilku zdaniach powiedziałam. Dziękuję.
Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 56, bardzo dobry adres, centrum miasta, blisko Poznańskich Krzyży, ulica Święty Marcin. Po dzisiejszej debacie myślę, że Państwa już nie trzeba będzie namawiać mocniej, żebyście Państwo zechcieli nas odwiedzić.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, bardzo dziękuję pani kierownik i rozpoczynamy debatę. Tak jest. A ja, drodzy państwo, pozwolę sobie powitać naszych gości. Są wśród nich pan profesor, doktor habilitowany Stanisław Jankowiak, kierownik Zakładu Historii Najnowszej, na Wydziale Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znawca tematyki czerwca 56, autor wielu artykułów, książek, no, wielu opracowań też od wielu lat badający różne zagadnienia związane zarówno z samym poznańskim czerwcem, jak i z pewnego rodzaju entourażem społeczno-politycznym poznańskiego czerwca. Witam panie profesorze jeszcze raz bardzo serdecznie. Drugim z uczestników naszej dzisiejszej debaty jest pan doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, badający przede wszystkim powojenne dzieje Polski ze szczególnym naciskiem położonym na lata 56-70, ale w pracach pana profesora również wielokrotnie temat Poznańskiego Czerwca przewija się, także bardzo się cieszymy, że zechciał pan dyrektor przyjąć nasze zaproszenie na dzisiejszą debatę. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. I trzeci z naszych dzisiejszych jakże zacnych dyskutantów to pan doktor Piotr Grzelczak, również historyk związany z Poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, badacz, który od wielu lat zgłębia nie tylko sam poznański czerwiec, czy może inaczej przebieg poznańskiego czerwca, ale także to, jak poznański czerwiec był i jest nadal odbierany przez kolejne pokolenia tych, którzy o poznańskim czerwcu nie zapominają. Autor między innymi wielokrotnie nagradzanej książki poświęconej właśnie pamięci poznańskiego czerwca. Witam serdecznie, panie doktorze. Szanowni panowie, pozwolę sobie rozpocząć od pytania, które będzie miało charakter nieco bardziej ogólny, nie odwołujący się bezpośrednio do samego Poznania. Mamy rok 1956. Jak w tym czasie wygląda sytuacja społeczno-polityczna w Polsce? Pierwsza połowa roku 56. Jeszcze nie doszło do poznańskiego czerwca. Co się dzieje w Polsce?
Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, żeby dobrze zrozumieć to, co zaczęło się dziać w 56, trzeba by w zasadzie cofnąć się do początków instalowania się tutaj nowego systemu, odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile ten nowy system zagościł w sercach Polaków, a na ile był systemem narzuconym, systemem niechcianym. Oczywiście nie mamy na to czasu, ale powiedzmy tylko, że gdyby rzeczywiście ten system zagościł w sercach Polaków, poznaniaków także, to nie byłoby poznańskiego czerwca. Wielkie nadzieje, jakie rozbudziła ta nowa rzeczywistość, która następowała w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, patos planu sześcioletniego i przekonanie o tym, że za moment będzie żyło się zdecydowanie lepiej, zderzył się z twardą rzeczywistością systemu, w którym no, dobrze być nie mogło, powiedzmy kolokwialnie. Nie mogło być dlatego, że ten system ignorował podstawowe prawa ekonomii, uznając, że one w socjalizmie nie mają zastosowania. Więc jeśli nawet te nadzieje rozbudzone tą megalomanią początków planu no, zagościły jakoś w sercach Polaków, to kolejne lata udowadniały, że ta świetlana przyszłość lansowana w propagandzie zderza się z szarą rzeczywistością. Warunki życia mieszkańców Polski, Poznania także, może w szczególności, bo nas to najbardziej interesuje, no po prostu daleko odbiegały od tych wyobrażeń rozbudzonych przez ten kreowany obraz szczęśliwej przyszłości. Powstaje pytanie, dlaczego się nie buntowano wcześniej? Przecież te absurdy, o których będziemy za chwilę mówić, funkcjonowały od początku. No ale musimy pamiętać, że ten system miał jedną cechę, jeden zwornik, który powodował, że wszelki bunt na tym etapie był po prostu niemożliwy. To dlaczego w końcu nastąpi? No bo ta bariera strachu w pewnym momencie pęknie. I wtedy dopiero te wszystkie bolączki, które dotykały na co dzień polskie społeczeństwo, zaczną ze zdwojoną siłą oddziaływać na nastroje społeczne. O co chodziło mieszkańcom Polski, mieszkańcom Poznania? No, przede wszystkim, jak to potem wypiszą na hasłach w poznańskim czerwcu, o chleb i o wolność. Może nawet w pierwszym okresie z większym naciskiem na chleb. Ponieważ, proszę państwa, w systemie, który miał być systemem szczęśliwości, w 1953 roku zabrakło chleba. skumulowały się bowiem błędy popełnione przez władze w stosunku do wsi i zabrakło go w sensie dosłownym, to znaczy nie można było kupić chleba. Zielone Zagłębie, jak mówiono o Wielkopolsce, nie było w stanie wyżywić własnych mieszkańców. Druga strona to te rozbudzone nadzieje dla osób spoza rolnictwa, mniejszości w tym czasie w polskim społeczeństwie, pracującej w rzemiośle, w przemyśle, w mniejszym zakresie w usługach. Tu tragedia polegała na tym, że państwo w tej swojej gigantomanii przemysłowej równocześnie niszczyło właśnie tę drobną aktywność gospodarczą, rzemieślniczą, drobną przemysłową, jednocześnie nie oferując nic w zamian. Ci ludzie tracili możliwość prowadzenia własnych zakładów pracy, zmuszeni byli do szukania pracy w większych ośrodkach, co oczywiście komplikowało życie nie tylko im, ale także mieszkańcom tych większych ośrodków, bo równocześnie władza nie proponowała niczego, co mogłoby wpływać bezpośrednio na poziom życia społeczeństwa. Płace zostały tak skalkulowane, żeby nie wystarczały na przeżycie miesiąca, dlatego że miały mobilizować ludzi do bardziej wydajnej pracy. Pensja nie wystarczała, trzeba było przekroczyć plan, żeby dostać premię. Tyle tylko, że w kolejnym wydaniu planu to, co trzeba było zrobić w ramach podstawowej normy plus przekroczenie, stawało się normą, a więc trzeba było jeszcze większego wysiłku. I ten wyścig, ta eksploatacja ponad miarę pracowników nie miało końca. I w ślad za tym nie szły żadne formy poprawy sytuacji ekonomicznej. Żyło się coraz gorzej. Na dodatek władza nie interesowała się ani szkolnictwem, nie inwestując w budowę nowych szkół, ani mieszkalnictwem, nie inwestowano w nowe mieszkania. Likwidowano prywatne sklepy, nie zastępowano ich sklepami państwowymi, a więc coraz trudniej było po prostu normalnie żyć, zaspokoić te swoje normalne potrzeby. No i nad tym wszystkim mamy jeszcze jeden element, właśnie ten strach. Obawa o to, że jeśli władza potraktuje jakąkolwiek wypowiedź, niekoniecznie wypowiedź, którą można by było naprawdę zidentyfikować jako opór przeciwko władzy czy szkalowanie tej władzy, bo dowcip polityczny mógł się tylko ocierać o rzeczywistość, a było to uznane za działanie na szkodę socjalistycznego państwa i mogło skończyć się wyrokiem śmierci dla osoby, która taki dowcip opowiadała. Więc to wszystko razem składało się na taką rzeczywistość, która nie mogła nastrajać optymistycznie. Codzienność mieszkańców Polski, do Poznania przejdziemy w drugiej fazie szczególnie, była po prostu szara. Ta codzienność nie pozwalała na normalne życie, ale jednocześnie musimy o tym pamiętać, bo zwykle gubimy to gdzieś dzisiaj, że nie było żadnej nadziei, że ta rzeczywistość może ulec zmianie. Proszę Państwa, jesteśmy takim szczególnym narodem, któremu zawsze żart, dowcip towarzyszył przez cały okres starego systemu. I wtedy rozmawiali ze sobą ludzie, czy my już zbudowaliśmy socjalizm, czy będzie jeszcze gorzej. I tę perspektywę musimy mieć przed oczyma, analizując rzeczywistość Polski połowy lat 50. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że system stalinowski w tym okresie zaczyna już trzeszczeć w szwach. Po śmierci Stalina wprawdzie nie następuje jakaś eksplozja wolności, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia raczej z zaostrzeniem systemu. Represje rosną, no 53 rok to jest rok kryzysowy. Zawsze mówimy w tym przypadku o stosunkach państwo-kościół i aresztowaniu prymasa, ale to nie tylko ta kwestia. Może nawet boleśniejsze dla społeczeństwa było to, że 53, jak powiedziałem, był rokiem kryzysowym, ogromnego kryzysu ekonomicznego i na to władza miała bardzo prostą receptę. To wróg działa i to wróg jest winien temu, co się dzieje. W związku z tym trzeba tego wroga zidentyfikować, odszukać i ukarać. Tylko w Wielkopolsce aresztowano w tym czasie kilkadziesiąt tysięcy chłopów za sabotaż gospodarczy, za niewykonywanie planów obowiązkowych dostaw. A więc to bardzo powoli to, co zaczynało się dziać w Związku Radzieckim, przekładało się na rzeczywistość polską. Ale już w 1954 roku mamy na najwyższych szczeblach władzy pewną refleksję, że być może nie wszystko jest tak oczywiste i tak dobre, jak pierwotnie to deklarowano. Koniec 1954 jest już wyraźnym przyznaniem, że coś w tym systemie szwankuje. Moim zdaniem zresztą to ma kluczowe znaczenie dla tej sytuacji, która doprowadzi do poznańskiego czerwca. Pęka bowiem bariera strachu na koniec 1954 roku. Władza krytykuje to, co do wczoraj było filarem systemu, czyli Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, oskarżone o nadużycia, oskarżone o stosowanie niedozwolonych metod, jak wtedy mówiono, zostanie rozwiązane. I to ma ogromne znaczenie psychologiczne. Bez tego nie byłoby z całą pewnością tego, co nazywamy odwilżą w następnym okresie, czyli pewnej myśli, że można powiedzieć dzisiaj więcej niż wczoraj, bo jeśli do wczoraj Ubek był Bogiem na ulicy, to nagle okazał się być wrogiem. I to powoli ośmielało polskie społeczeństwo. Ale myślę, że trzeba było dopiero takiej ogromnej dyskusji, najpierw w literaturze czy pośród społeczeństwa, które coraz śmielej wypowiadało swoje bolączki, i ten proces przyspieszony obradami 20. zjazdu i upowszechnieniem informacji o zbrodniach Stalina. Dlaczego to ma ogromne znaczenie? No bo wszyscy wiedzieli, jak ten system wygląda, ale co innego jest wiedzieć, a co innego jest usłyszeć, że tak powiem, z partyjnej trybuny, że tak naprawdę było. I ta ogromna fala dyskusji, jaka się przelała przez Polskę, przypomnę, jesteśmy wyjątkowym krajem, bo tutaj tajny referat Chruszczowa z 20. zjazdu został wydany po polsku i upowszechniony, odczytywany czy streszczany na otwartych zebraniach partyjnych, jest tym elementem, który przyspieszy dyskusję o tym, co się działo w tym poprzednim okresie. A tu zderza się jedna ta propagandowa strona, ta wizja wykonania planu, przekroczenia planu z tą szarzyzną życia na co dzień. I to zderzenie jest podglebiem, na którym kiedyś zrodzi się poznański czerwiec.
Szanowni Państwo, warto jeszcze wspomnieć na ten aspekt związany z partią. Jesteśmy w sali, która ma nawiązywać do sali plenarnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, budynku znajdującego się nieopodal, i tej sytuacji, która wówczas ma miejsce, czyli tych działań propagandowych wskazujących, że pod przewodem partii idziemy ku nowemu zwycięstwu, a z drugiej strony tak naprawdę borykamy się z tymi wszystkimi problemami. To, o czym mówił pan profesor, jeszcze unaoczniło się w sytuacji, w której Józef Światło ucieka na zachód i opowiada o kulisach sprawowania władzy w Polsce na falach Radia Wolna Europa. I też to, co się dzieje w tym czasie, to, co dociera do ust Polaków, mieszkańców Wielkopolski, będzie miało swoje przełożenie w działaniach, które mają miejsce w dniu 28 czerwca 1956 roku. Służba Bezpieczeństwa, przepraszam, w tamtym czasie Urząd Bezpieczeństwa, czyli to zbrojne ramię partii, tak naprawdę wyrasta też troszkę ponad tę partię i ona rozwiązuje te struktury też w obawie o to własne bezpieczeństwo i inwigilację. I ta cała sytuacja, która ma wówczas miejsce, też wynika z tych wprost zaczerpniętych wzorców sowieckich, też tego kultu jednostki, który w Polsce ma miejsce. Szczególnie dotyczył on Bolesława Bieruta, o którym mówiono, nasz wielki nauczyciel, nasz przywódca. I dotyczyło to każdego z aspektów życia. I ta nierówność ekonomiczna, która dotyczyła naszego regionu, o której zapewne zaraz powie coś więcej kolega, miała też ten swój absurdalny wymiar, bo z jednej strony władza mówiła, że jest władzą robotniczo-chłopską, i tutaj też taki żart wówczas padał, że ta robotniczo-chłopska władza swoimi rękoma spija szampana, na którego zarabiają robotnicy, a z drugiej strony docierała do nich taka prymitywna propaganda mówiąca, że muszą robić więcej, że budują kraj wiecznej szczęśliwości, ojczyznę mlekiem i miodem płynącą. Kiedy w tle mają sytuację właśnie stosunków państwo-kościół, sfałszowanego referendum z roku 1946, ucieczki Stanisława Mikołajczyka, ten bohater też będzie się pojawiał w roku 56 na ustach poznaniaków, sfałszowanych wyborów, likwidacji Caritasu, tego wszystkiego, o czym też mówił pan profesor. Nie bez znaczenia jest czas socrealizmu, czyli tego zideologizowania szeroko rozumianej kultury i te wszystkie aspekty, plany odbudowy ojczyzny po wojnie i wprowadzony wówczas plan sześcioletni powodują, że te organicznikowskie ziemie z dwudziestolecia międzywojennego, które tak dobrze sobie radziły w tych trudnych realiach, miejsce, w którym odbyła się PWK, nagle zostają porzucone, zostają pozostawione same sobie. Jak popatrzymy na to z perspektywy, to okazuje się, że Poznań jest taką czarną dziurą na mapie ekonomicznej, gospodarczej, no i to jest coś, z czym nie można się było zgodzić, a dane o tym pokazują i mówią to precyzyjnie.
Tak, właśnie, bo do tej pory mówiliśmy o tej szerszej perspektywie, a gdybyśmy chcieli spojrzeć bezpośrednio z tej perspektywy poznańskiej, na czym polegały te specyficzne problemy Poznania i poznaniaków?
Te problemy, zdaje się, one oczywiście mają bezpośrednie przełożenie później na ten wybuch, który nastąpi w czerwcu, bo o ile ten wybuch ma też swoje takie uwarunkowania ściśle związane z klasą wielkoprzemysłową w Cegielskim, wtedy z ISPO, zakłady Stalina czy też w ZNTK, to one oczywiście mają takie strukturalne uwarunkowania wynikające wprost z realnego socjalizmu, który dominuje po 1945 roku w Polsce. I tutaj Poznań rzeczywiście, tutaj nawiążę do tego, o czym mówił pan dyrektor, wpada w taką czarną dziurę, czy też szarą strefę. Jest miastem, które zostaje zrzucone z takiego piedestału, na którym było, czy jakie miejsce zajmowało w dwudziestoleciu międzywojennym, bo wtedy to było jedno z pięciu najważniejszych miast w Polsce, nazywane stolicą Kresów Zachodnich, czy Ziem Zachodnich. Miasto z dużymi aspiracjami. Są takie komentarze, na przykład Stefana Korbańskiego, który mówił o Poznaniu i Poznańczykach, że to są polscy Amerykanie z dużym rozmachem, stąd ta PWK. Tak w tych kategoriach to rozpatruje. I teraz ten ważny region, który w drugiej RP rzeczywiście świetnie sobie radzi gospodarczo, co wynika też oczywiście z tego dużego dziedzictwa pracy organicznej, jeszcze w głęboko XIX-wiecznej. To tutaj jest najwięcej stowarzyszeń, związków oddolnych, które działają w ogóle w II Rzeczypospolitej. I teraz to przełożenie na system realnego socjalizmu w latach tam powojennych kłóci się bardzo mocno z tym, do czego byli Poznaniacy przyzwyczajeni przed wojną. I to oczywiście ma wymierne przełożenie na liczby, na cyfry, bo o ile w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 50., mam tutaj na myśli pieniądze, które płynęły z centrali do poszczególnych miast, to poznaniacy otrzymywali około 360 zł. W tym samym czasie warszawiacy na jednego statystycznego mieszkańca Warszawy przypadało 1300, 10 razy tyle. Kraków prawie 1200. Nawet Wrocław, tam to jest skromna, oczywiście skromna liczba, ale to też będzie około 500 zł. Czyli Poznań trafia w taką szarą strefę. Jest niedoinwestowany też z takiej przyczyny, że inwestujemy w te ziemie odzyskane. Musimy pokazywać ich piastowskość. Musimy tam te pieniądze kierować. Z drugiej strony mamy Warszawę, którą trzeba odbudować. Kraków, gdzie trzeba tutaj ten wielką budowlę, wielką inwestycję planu sześcioletniego, czyli to zbudować, a Poznań gdzieś tam na szarym końcu. Inwestycje w przemysł i środki idące z centrali, to jest dramatyczna różnica między na przykład Poznaniem, a Katowicami i Krakowem. Ze środków centralnych do Poznania na rozwój przemysłu w latach 50-55 płynie około 3% środków. W tym samym czasie Kraków i Katowice dostają 48%. A Poznań w tym samym czasie staje się miastem na wskroś robotniczym. To jest miasto, które przed wojną stoi swoimi rzemieślnikami, tą klasą drobnomieszczańską. To jest miasto, które to jest samo sobie gospodaruje, zabierając czy zamykając dostęp do takiego naturalnego rozwoju gospodarczego poznaniaków, poznańczyków. Już w okresie stalinowskim, nagle się okazuje, że w przemyśle pracuje w roku 50 35% poznaniaków. To jest drugi ośrodek, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych w przemyśle, po Łodzi. Nawet Kraków, który już ma nową hutę, za chwilę ona będzie oczywiście tych robotników przyciągać, czy Warszawa ma tych robotników mniej. Więc to są takie czynniki strukturalne, które powodują, że ten poziom życia realny w Poznaniu jest relatywnie niższy niż w innych ośrodkach tej wielkości w kraju. Pamiętając też przy tym, że Poznań od roku 45 do 56 zaliczył skok, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, ponad 120 tysięcy. Z 250 w roku 45 do prawie 380 w 56.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, zanim skieruję kolejne pytanie do uczestników debaty, pozwolę sobie przypomnieć, że możecie Państwo zadawać pytania na czacie. Odpowiedzi na te pytania będą udzielane w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, ale teraz jeszcze pozwolę sobie powrócić do naszych dyskutantów i przejść już do samego momentu wybuchu Poznańskiego Czerwca. Ranek 28 czerwca rozpoczyna się protest od robotników zakładów imienia Józefa Stalina, czyli od popularnego ceglorza. Tak? Dlaczego właśnie tam? Dlaczego właśnie ci robotnicy pociągnęli za sobą kolejnych? Czy mieli jakieś szczególne A, prawo, B, powody do tego, żeby jako pierwsi wystąpić?
Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że ten gwałtowny wzrost tak zwanej klasy robotniczej w skali całej Polski spowodował coś, co potem Adam Warzyk w znanym wierszu nazwie kaszą. Znaczy ściągnęto do miast z wsi, często bez perspektyw wcześniej, mnóstwo młodych ludzi, którzy stawali się robotnikami, ale nie mieli za sobą tradycji robotniczej. Wielkopolska się pod tym względem znacząco różni. Jeśli ściągają do Poznania nowi pracownicy, a rzeczywiście zakłady akurat Cegielskiego są rozbudowywane, podobnie inne zakłady, czy niektóre są budowane na nowo, to do Poznania czy do innych ośrodków w Wielkopolsce nie przyjeżdża ta tak zwana kasza, czyli ci ludzie tacy wyrwani, jak to Warzyk napisze, spod miedzy, rozbudzeni, ale jeszcze nieukształtowani. To będą ci, którzy stracili własne miejsce pracy, bo mieli drobny zakład rzemieślniczy, bądź pracowali w tym zakładzie, czy drobny zakład przemysłowy. A więc oni byli już, używając tamtej terminologii, w jakimś sensie klasą robotniczą. Oni są w związku z tym bardziej świadomi tej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Jednocześnie no, Cegielski jest czymś szczególnym w Wielkopolsce. Można by powiedzieć, że zakłady Cegielskiego to sumienie Wielkopolski. To jest potężny zakład, który już przed wojną odgrywał ogromną rolę. I zatrudnieni tam ludzie, powszechnie uważamy dzisiaj, należeli do tak zwanej arystokracji robotniczej. Oni byli świadomi swojej wartości, przekonani o tym, że trzeba ciężko pracować, ale też za dobrą i ciężką pracę otrzymuje się dobre wynagrodzenie. I teraz zderzyli się z rzeczywistością ekonomiczną wytworzoną przez nowy system, w którym, jak to powie jeden z robotników, kiedy będą trwały dyskusje, bo zanim nastąpi eksplozja, to najpierw trwają przecież starania o poprawę tej sytuacji robotników nie tylko poznańskiego ceglorza, ale także innych zakładów pracy, drogą pokojową, że tak powiem. Oni chodzą do związków zawodowych, do organizacji partyjnych, wreszcie będą wysyłali delegacje do Warszawy po to, żeby upomnieć się o dobrą organizację pracy, nie tylko o wysokie płace. Oni będą w pewnym momencie mówili, no kapitaliści potrafili sobie zorganizować jakoś kooperację, a w socjalizmie jakoś to nie wychodzi. I to jest symbol Poznańskiego Czerwca, bo to dowodzi, że nie tylko te ciężkie warunki życia im przeszkadzały, ale przeszkadzało im marnotrawstwo, przeszkadzały im te właśnie braki organizacyjne, które nie pozwalały rozwijać tej produkcji tak, jak to powinno wyglądać. A więc ta arystokracja robotnicza została spauperyzowana. Oni stracili wiele. Stracili dodatkowo, bo musimy pamiętać o tym, że zakłady Cegielskiego, potem w 1949 nazwane zakładami imienia Stalina, no, żeby uczcić urodziny wodza, one były także zakładami zbrojeniowymi. Proszę Państwa, więc o ile w pierwszym okresie realizacji planu sześcioletniego przemysł zbrojeniowy pochłaniał duże środki, ale też wynagrodzenie w pracy w tym przemyśle było większe, to urwanie tej produkcji zbrojeniowej po śmierci Stalina i po zawieszeniu broni w Korei i wycofanie się z niektórych dziedzin produkcji zbrojeniowej spowodowało także spadek zarobków robotników. Na dodatek władze, maksymalizując obciążenia, nie starały się tego zrekompensować w postaci wzrostu pensji. Świadomie stosowały niewłaściwie przepisy o wynagrodzeniu, zaniżając zarobki. No, w samym tylko Cegielskim, jak obliczono potem za ostatnie 3 lata, te nadwyżki, które ściągnięto robotnikom z ich głodowych pensji, przekroczyły 11 milionów złotych. Kwota w tamtych czasach abstrakcyjna, jeśli przyjmiemy, że przeciętna pensja wahała się gdzieś tam między 700 a 900 zł. Uświadomienie sobie, jak zostali wyżyłowani, jak zostali oszukani przez administrację zakładu, no, musiało spowodować eksplozję. Okazało się, że nie można tego załatwić drogą pokojową, że ciągle robotnicy, upominając się o podstawowe rzeczy, słyszą, no, że przed wojną była sanacja, było ciężko, potem okupacja, potem budowaliśmy socjalizm, bandy do nas strzelały i tak dalej. Musicie, towarzysze, zrozumieć, musicie jeszcze trochę poczekać. No ileż można czekać? Plan sześcioletni miał być planem budowy podstaw socjalizmu. To zderzenie tych oczekiwań z rzeczywistością, no, musiało zaowocować protestem. Tym bardziej, że już nie było z kim rozmawiać. Tu, na dole, a nawet w Warszawie nie można było doprosić się o rozmowę z kimś, kto mógłby podjąć decyzję o pewnej, nazwijmy to ogólnie, racjonalizacji gospodarczej w samym Cegielskim, w innych zakładach pracy w Wielkopolsce. I myślę, że to jest ta główna droga, która doprowadziła do wybuchu w Poznaniu. Ale czy Poznań był wyjątkiem? Proszę Państwa, już po poznańskim czerwcu, kiedy we władzach partyjnych analizowano to, co zdarzyło się w Poznaniu, to pojawiają się takie głosy, no nie, my się spodziewaliśmy, że ta eksplozja może nastąpić no, w Łodzi, na Śląsku, w innych centrach gospodarczych, centrach robotniczych, ale nie w praworządnym Poznaniu. Że poznaniacy się przecież nie zbuntują, bo władze nie dopuszczały do siebie myśli, że poznaniacy mogą się w ten sposób o swoje prawa upomnieć. Czy można temu było zapomnieć, to myślę, że o tym, znaczy zapobiec temu, bo myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę.
Szanowni Państwo, warto pamiętać o tym, że robotnicy Poznania, też padał taki argument, jak i mieszkańcy, dadzą sobie radę mimo tych trudnych sytuacji. Natomiast oni, pamiętajmy, ta kadra, która pracowała wówczas w tym najważniejszym zakładzie, ta arystokracja robotnicza, to byli wielokrotnie robotnicy z doświadczeniem z dwudziestolecia międzywojennego. Ich pewne absurdy związane z systemem komunistycznym, z centralnym zarządzaniem, z tym wszystkim, co się działo tym politykom niedoboru wszechogarniającego wszystko, nie mogli się z tym zgodzić, kiedy wykonywano plan, liczył się plan w ujęciu procentowym i kiedy dochodziło w zakładach ZISPO, czyli Cegielskiego, na różnych wydziałach do takich absurdów, że demontowano budowane maszyny, żeby mieć części do budowy nowych, by tym sposobem statystycznie wypełniać normy, to był ten moment, w którym oni już się na to nie godzą i ta cała sytuacja ogniskuje się już w pierwszych dniach czerwca, tak by 21 czerwca doszło do pierwszej masówki, na której robotnicy mówią, że albo spełni się ich żądania, bo to, czym powiedział pan profesor, ten realny ubytek wynagrodzenia robotnika to było 100-200 zł. Jeśli mówimy o tym wynagrodzeniu na poziomie 700-800, to 200 zł to jest realnie 1/4 wynagrodzenia, olbrzymie pieniądze. Ta siła nabywcza pieniądza tamtego czasu i to, co było do zakupu w sklepie, jest nieporównywalne. Ci ludzie cierpią głód, mieszkają w trudnych warunkach mieszkaniowych. Miejsce pracy to bardzo często podnoszą robotnicy Cegielskiego, tej nazwy historycznej też będziemy się trzymali w czasie dzisiejszej dyskusji, trudne warunki pracy jako takiej, skandaliczne warunki BHP, ich strój, troska o to, by pracowali w bezpiecznych warunkach, nieterminowość dostaw prefabrykatów. To wszystko powoduje, że z niezawinionej przez nich sytuacji to oni właśnie cierpią finansowo, to oni są tymi, którzy ponoszą skutki złej organizacji pracy, po prostu złego zarządzania przez państwo. I w czasie tej pierwszej masówki już padają słowa, że albo te nasze protesty zostaną spełnione, te postulaty, albo wyjdziemy na ulicę. I tu pojawia się też ten motyw, wyprzedzając troszkę wydarzenia, gdzie ci robotnicy się przygotowują do tego, bo mamy potem sytuację, w której widzimy piękne transparenty i banery z hasłami, które nieśli robotnicy. Wiadomo, że nie mogły być wykonane ad hoc i o tym sobie powiemy. I to jest ten element, gdzie ci robotnicy szykują się. W doniesieniach Urzędu Bezpieczeństwa mamy te informacje władz partyjnych, że ci robotnicy się szykują, że pewne ogniska są, ale jednak władza uważa, że jednak może nie dojść. Później spotkania, masówka 25 czerwca, wyłonienie tej delegacji 27-osobowej, która udaje się do Warszawy na rozmowy z ministrem Romanem Fidelskim w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego i Centralnej Radzie Związków Zawodowych. Teoretycznie postulaty, słowa, które tam padają, są tymi, które zadowalają robotników. Oni wracają do Poznania 27. Przyjeżdża też minister i jakże duże jest ich rozczarowanie wówczas.
Ja bym chciał jeszcze, jeśli można, dorzucić jeden aspekt, bo na razie o tym nie wspomnieliśmy, a on ma ogromne znaczenie. Kolega wspominał o PWC. Teraz mamy targi poznańskie powojenne i musimy pamiętać o tym, że no dzisiaj już się przyzwyczailiśmy, że imprez targowych jest mnóstwo, w zasadzie co dwa tygodnie jakaś nowa impreza. Wtedy takie dwie wielkie imprezy, zwłaszcza jedna, trwająca cały czerwiec, to były właśnie Międzynarodowe Targi Poznańskie i wtedy Poznań stawał się takim oknem wystawowym Zachodu w socjalizmie. Przyjeżdżali tutaj producenci z całego świata i Poznaniak mógł, i nie tylko Poznaniak, bo urządzano wycieczki na targi, ci ludzie, którzy przyjeżdżali do Poznania, czy mieszkańcy Poznania mogli zobaczyć, jak wygląda Zachód. No oczywiście w ograniczonym zakresie, ale to zderzenie na pewno nie wypadało korzystnie na rzecz systemu, w którym się żyło. I ta świadomość tej rozbieżności też musi oddziaływać na mieszkańców Poznania, na robotników, którzy w końcu zdecydują się na protest. Ale weźmy jeszcze tylko jeden aspekt. 27 czerwca na masówkach w zakładach pracy można było proces zatrzymać. Wystarczyło coś obiecać robotnikom Poznania jako początek do dalszej dyskusji. Ale proszę Państwa, kiedy minister Fidelski zaczyna klasyczną agitkę, nawet pierwszy sekretarz ówczesny Komitetu Wojewódzkiego ciągnie go za rękaw i mówi: towarzyszu ministrze, samą agitką to my tu nic nie zrobimy. Co możemy obiecać robotnikom? I słyszy w odpowiedzi: nic robotnikom dać nie możemy. A to już ostatni moment, żeby zatrzymać tych, którzy zdecydowali się inaczej upomnieć o swoje prawa następnego dnia.
Jeszcze dodam, jeśli panowie pozwolą, do tego, o czym mówili moi znakomici przedmówcy. Te warunki, które panowały w Cegielskim, zwłaszcza jeszcze ZNTK, który był, no, Cegielski to było 13 tysięcy robotników około w roku 56, ZNTK nieco mniej, 5 tysięcy, ale są dwa największe zakłady pracy. I Cegielski zwłaszcza, no, te warunki dla robotnika, który pamięta drugą Rzeczpospolitą, o czym mówił pan dyrektor, no, są no, skrajnie trudne. Raz, że oczywiście kooperacja szwankuje. Dwa, że nagle no, trzeba wykonać plan, więc wszystko robimy, 70% planu wykonujemy w ostatniej dekadzie miesiąca. Rzucamy wszystko na ten front, pracujemy po 16 godzin, czasem w niedzielę, żeby ten plan wykonać. Z drugiej strony aktualizacja tak zwana norm, która następuje w 53 roku i potem jeszcze jest dokładana. Aktualizacja norm, czyli oczywiście ich podwyższenie po to, żeby oczywiście ten plan produkcyjny jakoś tam w górę wyciągać, żyłując oczywiście robotników. Z drugiej strony obietnica dla robotników, że jeśli ten plan wykonają w 160%, to będzie im naliczone te 30% ulgi podatkowej. No i tu znowu okazuje się, że zakład oszukuje własnych robotników. To jest te 11 milionów, o których mówił pan profesor. To właśnie stąd te 11 milionów się bierze i 5 tysięcy robotników około jest poszkodowanych właśnie w ten sposób. Zakład nie nalicza robotnikom ulgi. No dla, o tym, o czym mówił pan dyrektor z kolei, te 200 zł, no to jest bardzo dużo. W czasach, kiedy, już nie mówię tutaj o dobrach konsumpcyjnych, których na rynku po prostu nie było, ale kiedy rarytasem jest po prostu chleb z masłem, smalcem, no to jest rzeczywiście bardzo poważny czynnik, który musi powodować, że te nastroje robotnicze w Cegielskim, wśród tej klasy robotniczej bardzo świadomej, no będą rosnąć. No na tyle staną się wysokie w pewnym momencie, że już będą nie do zatrzymania.
I rozpoczyna się protest. Robotnicy Cegielskiego, czy wtedy właśnie zakładów imienia Józefa Stalina, ruszają w stronę centrum miasta. Jak to się stało, że dołączają przedstawiciele innych zakładów pracy? Ba, po prostu poznaniacy, tak? Wedle różnych szacunków padają tutaj liczby 90-100 tysięcy, co jak na ówczesną liczebność miasta, no to jest imponujący wynik. Czego ci ludzie oczekują? Czego się spodziewają? Dlaczego kierują się właśnie w to, a nie inne miejsce?
Szanowni Państwo, przygotowaliśmy też dla Państwa materiał ilustracyjny, który będzie dobrym tłem do słów i tutaj naszej polemiki. Widzicie Państwo zapewne lub za chwilkę zobaczycie na swoich ekranach mapę. Ona w doskonały sposób ukazuje marsz robotników z tego centrum, z tego jądra protestu, czyli z zakładów imienia Stalina do centrum miasta, do tego centrum, w którym teraz my jesteśmy. Godzina 6 rano, kiedy ci robotnicy uznali, że zostali oszukani, bo wbrew temu, co usłyszeli w Warszawie i byli pełni nadziei, jak powiedział pan profesor, minister Fidelski nie dał im nic, nie dał im otuchy, nie dał im nadziei, nie dał im żadnej deklaracji. W związku z tym postanowiono wyjść na ulicę. O godzinie 6 zawyły syreny. Ważne, i to należy podkreślić, to rozdwojenie w łonie samej partii, bo wielu z tych robotników, którzy nawoływali do tego protestu, którzy go popierali, to też członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli te doły, sądziły tak samo jak ci bezpartyjni robotnicy, uważali, że im dzieje się krzywda, że ta władza ich oszukała, więc też troszkę ubiegając, potem też pewne czynniki i rozprawy z tymi działaczami partyjnymi, którzy w tym proteście brali udział. Oni wychodzą na ulice miasta. Będziemy posługiwać się współczesnymi nazwami ulic, by łatwiej było państwu tę drogę identyfikować. Oni ruszają w stronę centrum miasta. Ważny zakład ZNTK, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Tam też w godzinach porannych znajduje się pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Leon Stasiak. Próbuje pacyfikować nastroje, ponieważ w tych zakładach również takie masówki się odbywały. Ci robotnicy chcą protestować, o czym nie wiedzą władze w Komitecie Wojewódzkim. Za zachęcanie, za agitowanie za tym strajkiem szykany spotykają Czesława Rutkowskiego. To jest właśnie ten jeden z zatrzymanych robotników. I koło godziny 7 wpadają na teren ZNTK, to jest po drodze, przechodząc ulicą dzisiaj 28 czerwca w stronę centrum miasta, przechodzą na ulicę Roboczą, tam znajduje się ZNTK, wchodzą na teren miasta, ZNTK krzyczy: ZIS-owcy przyszli, i ta duża fala tych ludzi wychodzi na ulicę, zmierzając do centrum miasta, i tu już mówimy o kilkutysięcznym tłumie, który rozpoczyna swój marsz. I co ważne, ci robotnicy, którzy maszerują karnie, jak mówili też potem w mowach obrończych adwokaci, był to tłum karny, który dbał o to, by nie deptać trawników. Ta manifestacja ma wymiar ekonomiczny, ma wymiar pokojowy. To jest ten czynnik, na który musimy zwrócić uwagę. Pojawia się ten najsłynniejszy transparent, który tam państwo zobaczą na prezentacji. Żądamy chleba, czyli ten element ekonomiczny poprawy bytu. Część tych robotników zostaje poproszona, uzadaniowiona, żeby protest miał coraz większy zasięg, skierowana do innych zakładów miasta Poznania, w których też takie masówki się odbywały. Miejmy tego świadomość, że te rozmowy między robotnikami w zakładach miały miejsce, i tak jak tutaj widzimy, takim gwiaździstym marszem z różnych części miasta, od ulicy Roboczej, później przez Most Dworcowy, koło Międzynarodowych Targów Poznańskich, ten olbrzymi tłum kieruje się w stronę miasta, jak opiewali później poeci, to wydarzenie słychać było tętent tych drewniaków, które nosili ci robotnicy. Troszkę takie wrażenie jak katorżnicy na Syberii, przerażający tętent ludzi, którzy domagali się chleba i wolności. I co jest bardzo ważne, w tym początkowym okresie, wznosząc te hasła ekonomiczne, śpiewali również pieśni patriotyczne, pieśni religijne. Te pierwsze dziesiątki minut, ten czas, to jest moment, w którym mówimy o proteście pokojowym ludzi, którzy idą domagać się swoich praw.
Dodajmy, oni idą do centrum miasta, bo nie chcą już rozmawiać z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, nie chcą rozmawiać z ministrem Fidelskim, który jest w Poznaniu, tylko chcą teraz już, żeby do Poznania przyjechał albo ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Ochab, albo ówczesny premier Józef Cyrankiewicz, i z nimi chcą rozmawiać. Idą do centrum miasta, na ten plac wtedy Stalina, ponieważ to jest rzeczywiste centrum władzy w Poznaniu. W gmachu, w którym jesteśmy, czyli w zamku, jest siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Obok jest gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w części budynków dzisiejszego uniwersytetu mieści się Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej, a więc najważniejsze instytucje w państwie, kawałek dalej na Kochanowskiego, Urząd Bezpieczeństwa. A więc to jest rzeczywiste centrum władzy w mieście. Idą domagając się, żeby do Poznania przyleciała ta delegacja, żeby któraś z tych osób decyzyjnych w mniemaniu protestujących, osób, które będą mogły podjąć konkretne decyzje, żeby oni się tutaj zjawili. 100-tysięczny tłum, tak mówimy, chociaż tak naprawdę oczywiście nikt ich nie policzył, zgromadzi się w końcu na placu i będzie czekał na spełnienie tego żądania. Bo teraz chcemy porozmawiać, tylko proszę Państwa, nikt z nimi nie próbuje rozmawiać. Nikt nie wyjdzie do nich i nie powie, dobrze, słuchajcie, zwróciliśmy się do Warszawy i taka delegacja przyleci. Czy by przyleciała? No już dzisiaj wiemy, nie przyleciałaby wtedy, ponieważ władza nie chce rozmawiać z protestującymi robotnikami. Wie, co się dzieje w Poznaniu już od rana. Ale zanim jeszcze cokolwiek zdarzy się na placu Mickiewicza, wtedy Stalina, władza podejmie decyzję o pacyfikacji protestu poznańskich, no nie tylko robotników, mieszkańców, bo teraz to już jest protest mieszkańców miasta, a nie tylko robotników. A z kolei chcę wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie. Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że w głowach tych ludzi, którzy stoją tutaj na placu, musiała się dokonać, no ja bym to nazwał rewolucja. Do wczoraj oni się bali myśleć krytycznie o władzy, a dzisiaj wyszli na ulicę, łamiąc wszystkie paragrafy ówczesnego kodeksu karnego. A więc wielokrotnie spowodowali, że można by ich było skazać na karę śmierci. Jak trzeba było rzeczywiście dokonać pewnego przewartościowania w sposobie myślenia, jakiej odwagi to wymagało, żeby oni na taki krok się zdecydowali, mając świadomość, co im tak naprawdę może grozić. Oczywiście ułatwia im życie ta potężna zbiorowość, jesteśmy razem. Świadomość, że nikt tutaj nie jest sam. No i stąd ten ogromny protest tak się rozwinie.
Ja tutaj zgodziłbym się z panem profesorem. Myślę, że to jest bardzo ważne, że ci robotnicy, poznaniacy właściwie w tej chwili już, mogli się policzyć. To jest tłum gigantyczny. Dzisiaj możemy sobie mówić właśnie 100 tysięcy, 150, 90, rozumiecie, są szacunki, ale ten tłum jest rzeczywiście, przynajmniej 1/3 mieszkańców Poznania wychodzi do jego centrum. Zalega właściwie ten tłum, wszystkie te ulice, które do ówczesnego tak zwanego Placu Stalina zbiegają się tutaj ze ścisłego Śródmieścia. Więc ten tłum, który oczekuje na coś i ma świadomość swojej siły, to jest bardzo ważny czynnik, który zaważy później na rozwoju dalszych wypadków, tego, z czym będziemy mieli do czynienia w Poznaniu po południu albo już przed południem.
No właśnie, bo mamy tą pierwszą taką łagodną fazę protestu, ale ona z czasem przeradza się w działania oczywiście części manifestujących, w takie działania, które już przybierają zdecydowanie bardziej niepokojący wymiar dla władz. Co się dzieje?
Jeśli można, to przepraszam, jeśli się, że tak powiem, wepchnąłem poza kolejką, ale musimy, myślę, że to jest konsekwencja właśnie tego przekonania z jednej strony o tym, co im grozi, a z drugiej strony beznadziei czekania. No bo te próby podejmowane przez szefa propagandy Komitetu Wojewódzkiego apelującego o spokój i tak dalej, no przecież nie mogą rozładować tej atmosfery, która gęstnieje, jest godzina mniej więcej 9:00, 9:30 i następne za chwilę. Ci ludzie nie mogą w nieskończoność czekać na tym placu, na to, co się zdarzy. I momentem przełomowym, moim zdaniem, który jeszcze też nie do końca jest zbadany, jest chwila, w której ktoś rzuci hasło aresztowano delegację robotniczą. Proszę Państwa, kiedyś studenci próbowali mnie naciągnąć na dyskusję, czy Poznański Czerwiec był prowokacją, czy mógł być prowokacją. No więc jeśli mógł być, to jest taki moment, ponieważ zastanówmy
się... Jeżeli
się...
mogę, panie profesorze, przepraszam, to jest jedno z pytań, które otrzymaliśmy tutaj na czacie, także idealnie tak wyczuł pan.
No proszę Państwa, zastanówmy się, jaki mógł być odzew tego tłumu. Jeśli aresztowano delegację robotniczą, no to nie ma wyboru, tak? Idziemy uwolnić naszych braci, bo tylko... Taka jest logika tego tłumu w tym momencie. Nie zostawimy ich samymi, bo wiemy, czym im to grozi. Krzyki nie aresztowano, jesteśmy tutaj, bo rzeczywiście aresztowano tylko tego jednego robotnika, pana Rutkowskiego wcześniej. Ci ludzie już się nie przebiją, ci uczestnicy delegacji już się nie przebiją bez nagłośnienia z hasłem nie aresztowano. No a jeśli aresztowano i idziemy uwolnić naszych braci, no to są tylko dwa miejsca w Poznaniu, gdzie mogą być przetrzymywani. I stąd około 10 tysięcy ludzi pójdzie w kierunku więzienia na ulicy Młyńskiej i aresztu śledczego, no bo tam mogliby być przetrzymywani. Przy czym przedefilują przed tym więzieniem i nie będą na początku jeszcze próbowali nawet wedrzeć się do tego więzienia. To dopiero zdarzy się za jakiś czas.
Szanowni Państwo, warto pamiętać też o samym zachowaniu władzy, bo pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, który teoretycznie, hipotetycznie rzecz ujmując, powinien być tutaj, by pacyfikować nastroje, on z zakładów naprawczych taboru kolejowego pod osłoną ochrony i samochodu pojechał do ZISPO. I on do godziny 14 przebywał na terenie zakładów Cegielskiego. Dodam tylko, bo to jest też istotne i ważne z perspektywy tamtego czasu. Zakłady Cegielskiego, tak jak i te najważniejsze zakłady strategiczne, miały swoje miejscowe komórki UB. I on tam pod ochroną tej komórki przebywał. Jedzie dopiero na godzinę 14, czyli na moment, kiedy przybywa delegacja rządowa z Warszawy do Poznania, ale nie ta, o której przyjazd wznoszą swoje postulaty robotnicy, ale ta, która ma pacyfikować już ten robotniczy protest. Więc widzimy, że on nie jest tutaj, gdzie być powinien. Robotnicy gromadzą się i rozmawiają z Franciszkiem Frąckowiakiem. To jest też były cały Jagielszczak, więc ktoś, kogo oni akceptują, może część z nich szanuje, to za dużo powiedziane, ale znają go. Ale tutaj padają te ważne słowa o aresztowaniu ludzi i Frąckowiak, nie mający wiedzy, mówi, że nikogo nie aresztowano i to rozsierdza mocno pracowników ZNTK, którzy mówią, jak nie, skoro zaaresztowano Rutkowskiego i on o tym nie wie. I oni po prostu uznają, że to jest kolejne kłamstwo, które w żywe oczy ktoś przeciwko nim kieruje. Oni zdobywają też wóz łączności, rozpoczyna się to nadawanie, rozpoczyna się wzniecanie okrzyków, które już z tych czysto ekonomicznych przeradzają się też w te antysystemowe, ponieważ te rozgoryczenie nabiera siły. Jak widać na zdjęciach, które Państwo mają okazję obejrzeć, te transparenty są różne. Od tych przygotowanych tak perfekcyjnie, można powiedzieć profesjonalnie w spółdzielni, w dekoratorni spółdzielni reklamodruk przy ulicy Samarzewskiego, po te zbite z dykty, ze sklejki, pisane odręcznie, one nawiązują do haseł ekonomicznych. Ale tutaj już ci ludzie zaczynają wznosić okrzyki precz z Ruskimi, żądamy wyborów pod kontrolą ONZ, żądamy wolności i ci ludzie wdzierają się do tych miejsc tak znienawidzonych, wdzierają się do Komitetu Wojewódzkiego Partii, wdzierają się do siedziby Miejskiej Rady Narodowej i wdzierają się do Komendy Wojewódzkiej Milicji, też wyciągają milicjantów z tego gmachu, krzycząc milicja z nami, też ELF-ów Szkoły Milicyjnej w Pile zatrzymują, którzy są już kierowani do tego, by początkowo obserwować, a potem w razie potrzeby pacyfikować nastroje. I jak pisze pan profesor Edmund Makowski, między 9 a 10 robotnicy opanowali trzy kluczowe miejsca. Siedzibę władzy administracyjnej, czyli siedzibę Miejskiej Rady Narodowej, siedzibę władzy politycznej, czyli partii i organów porządku, czyli milicji. I tutaj to jest ten czas, kiedy ten tłum się troszkę rozchodzi, bo tak jak mówi pan profesor, część idzie pierwszym marszem w stronę więzienia centralnego, część idzie w stronę Międzynarodowych Targów Poznańskich i to jest ładne ujęcie, które na tych zdjęciach Państwo macie. Na zegarze wieży zamkowej, czyli siedziby Miejskiej Rady Narodowej, widać godzinę 10:40. To też pokazuje, jak widzimy. Co jest jeszcze ważne na tych zdjęciach? Możecie Państwo zobaczyć tłum, który klaszcze, skanduje tym robotnikom. To tam nie widać przerażenia. Na tych zdjęciach widać mnóstwo dzieci, które towarzyszą tym protestującym. Widać tych robotników niosących barwy narodowe. Widać tłum, który jest radosny, pokojowy. On niesie te hasła ekonomiczne, natomiast w nim nie ma tej agresji. To zmienia się właśnie około tej godziny 10, po godzinie 10, kiedy padają te kłamstwa, kiedy wiadomo, że nie przybędzie OHAB, kiedy wiadomo, że nie przybędzie Cyrankiewicz, nomen omen, będący w Poznaniu w momencie otwarcia 25. jubileuszowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. I tutaj tylko taka dygresja do tego, o czym mówił pan profesor i pan doktor. Robotnicy, kiedy były masówki, kiedy mówili o tym, że będą protestować, jeśli ich postulaty nie będą spełnione, to tam padało, musimy zrobić to teraz, kiedy jest tylu międzynarodowych gości, bo to jest możliwość, że ci ludzie tę niezakłamaną rzeczywistość przeniosą na Zachód, gdzie prasa komunistyczna na pewno będzie to przedstawiała w innym świetle.
No, też dodajmy, że ciężkie walki, toczone są wokół siedziby Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, że pewne lotne patrole, nazwijmy to tak, takie lotne brygady rozbijają, tak, posterunki milicji, czy to w samym Poznaniu, czy pod Poznaniem, a zatem wydaje się, że oto ten początkowo pokojowy protest przeradza się w coś więcej, w coś no, nie tylko już poznańskiego, tak? To...
Wydaje się, że tak. I tutaj jeszcze należałoby chyba powiedzieć o jednej ważnej kwestii, bo tutaj robotnicy oczywiście czekają na coś, na jakiś gest ze strony władzy, na tą rozmowę, której nie będzie, za wyjątkiem tego Kraśki, który tam został w dosyć no, taki robotniczy sposób potraktowany, zdaje się, przez robotniczą brać. Ale ważne jest to, co się dzieje w Warszawie. No, OHOP tutaj oczywiście nie przyjedzie. Cyrankiewicz przyjedzie jako szef no, pewnego ciała, które ma przynajmniej polityczny nadzór nad tymi, którzy będą Poznań pacyfikować. Mam na myśli tutaj oczywiście wojsko, a decyzje w Warszawie zapadają na posiedzeniu biura politycznego, gdzie na wniosek Konstantego Rokossowskiego w taki eufemistyczny sposób zapisano podciągnąć wojsko do Poznania. No to oczywiście, no to historycy różnie interpretują, ale to jest jakaś taka eufemistyczna, w jakiś sposób zawoalowana zgoda na to, żeby potraktować Poznań no, przy pomocy właśnie wojska.
Pamiętajmy, że decyzja tak naprawdę nie zapada podczas posiedzenia biura politycznego. O tym wspomina OHAB, że jeszcze przed godziną 10, na którą biuro było zwołane, przyszedł do niego Rokossowski i mówi, że jeśli dostanie wolną rękę, to załatwi sprawę Poznania. Mówi, OHAB pisze, że no, potraktował sprawę po męsku, więc zgodziłem się. No i potem jakby biuro polityczne tylko uszczegółowi tę decyzję, która tak naprawdę została podjęta przed godziną 10 przez OHABa na wniosek Rokossowskiego. Zwróćmy tylko uwagę na jedno, bo tutaj czas ma ogromne znaczenie. Czyli powiedzmy przed godziną 10 zapada decyzja o pacyfikacji miasta w sytuacji, w której jeszcze ani nie zaatakowano więzienia, ani nie rozpoczęto strzałów przeciwko Urzędowi Bezpieczeństwa na ulicy Kochanowskiego. A więc ta demonstracja do teraz może już bardziej gwałtowna niż chwilę wcześniej, ale jest cały czas, nazwijmy to, pokojowa. Nie ma powodu, dla którego trzeba by było wyprowadzić na ulicę wojsko, żeby pacyfikować miasto i likwidować ten protest zbrojnie.
No ale może tutaj doświadczenia berlińskie z 1953 roku odegrały pewną rolę. To znaczy tam też Sowieci uznali, że wyprowadzenie dużej ilości, i to właśnie co ciekawe, broni pancernej na ulicę spacyfikuje w sposób naturalny protestujących. Być może o to chodziło.
Problem jest trochę głębszy, bo pamiętajmy o tym, jeśli no dzisiaj nam łatwo oceniać, ale pierwsze jednostki wojskowe, mimo że niedaleko są, bo są na poligonie w Biedrusku, wkroczą do akcji tak naprawdę dopiero wczesnym popołudniem. A więc tego protestu wojsko nie mogło, przepraszam za określenie, wystraszyć. Tak? Nie można było wysłać czołgów w dużej ilości. No wysłano parę, no ale parę czołgów nie mogło zmienić sytuacji ze szkoły wojsk pancernych. Natomiast gdyby rzeczywiście tu pojawiła się dywizja pancerna, to wywarłoby pewne wrażenie. Ale też pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy zapada ta decyzja, trzeba mieć świadomość, że zanim będziemy mogli użyć to wojsko, musi minąć sporo czasu. Dwie dywizje z Biedruska, ale dwie dywizje z Wędrzyna. To jest ładnych parę kilometrów, one dojadą dopiero po południu. Więc nie można angażować, znaczy nie można myśleć w ten sposób, że jeśli wyprowadzimy wojsko na ulicę, to oni się wystraszą i uciekną i to się uda jakoś tam, rozejdzie się jakoś po kościach. Tego nie można było zakładać. Raczej zakładano, że trzeba doprowadzić do pacyfikacji, żeby... Jak to powiem potem już po poznańskim czerwcu OHAB, że my zabezpieczaliśmy się zbrojną ręką przed takimi eksplozjami w innych częściach Polski. No więc to była tak, to mogło być tak, takie zabezpieczenie przed eksplozją.
Zresztą taką też formą zabezpieczenia się przed tą eksplozją było też i to, że no, otoczono Poznań kordonem, tak? Tak, żeby, że tak powiem, nikt się tutaj ani nie mógł dostać, ani nie mógł się wydostać, bo znacząca większość tych oddziałów, które zostały wykorzystane do tłumienia poznańskiego czerwca, to były właśnie te jednostki, które uczestniczyły w blokadzie Poznania. Do samego miasta weszła zdecydowana mniejszość żołnierzy. I tak oczywiście to było jakieś przeżycie dla, jak sądzę, dla mieszkańców stolicy Wielkopolski. Jest takie słynne zdjęcie, które jak sądzę, wszyscy ci, którzy interesują się poznańskim czerwcem, znają. Z 29 czerwca czołgi stojące w centrum miasta przy Czerwonej Armii, dziś Święty Marcin, i dosłownie jeden człowiek z rowerem pomiędzy tymi czołgami, prawda, tak zupełna pustka. I ta wielka różnica pomiędzy tymi zdjęciami, które widzieliśmy z 28 czerwca, tego samego miejsca i to zdjęcie z 29 czerwca. Ale jeżeli mógłbym zapytać, bo oczywiście tutaj no, wiemy, że doszło do pacyfikacji poznańskiego czerwca. Jaki był bilans poznańskiego czerwca, jeżeli chodzi o zabitych, rannych, no i później oczywiście tych, którzy stanęli przed ówczesnym wymiarem sprawiedliwości?
Jeśli mógłbym tylko jeszcze nawiązać do drugiego momentu przełomowego w poznańskim czerwcu, czyli do strzałów na Kochanowskiego, bo to tak naprawdę zmienia charakter tego zdarzenia. Strzały z urzędu wywołują reakcję tłumu w postaci poszukiwania broni i walki z Urzędem Bezpieczeństwa. Ale musimy pamiętać o tym, że te 100 tysięcy ludzi stojące na placu wcześniej nie będzie walczyło z przedstawicielami władzy, nie będzie walczyło na ulicy Kochanowskiego, a innych. Tu już będziemy mówić o kilkuset osobach, bo co zrobi reszta? Znamienna jest wypowiedź Stanisława Matyi, który mówi: usiadłem na krawężniku i zrozumiałem, że właściwie my już nie kierujemy tym protestem, że on żyje własnym życiem. I co zrobili? Wrócili do swojego zakładu pracy. I tak zrobi większość tych, którzy byli na placu, którzy protestowali. A więc zostaną tylko ci najaktywniejsi, którzy będą walczyli z Urzędem Bezpieczeństwa, a potem będą rozbrajali posterunki milicji, będą jeździli poza Poznań w poszukiwaniu broni po to, żeby walczyć ze znienawidzonym rzeczywiście najbardziej w polskim społeczeństwie Urzędem Bezpieczeństwa. Te walki się przeciągną do popołudnia i dopiero tam interweniujące wojska będą w stanie odblokować gmach. Natomiast jeśli teraz mówić o konsekwencjach, o tym bilansie, to proszę Państwa, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ pierwotne komunikaty starały się minimalizować liczbę ofiar. No one stopniowo rosły, no bo było mnóstwo ludzi, którzy szukali swoich bliskich, nie mogli ich znaleźć, znajdowali ich w końcu w kostnicach. I tak powoli ta liczba rosła. Potem po zakończeniu tej rewolucji 56 roku, jak to Gomułka powie, zapuściliśmy żałobną kurtynę milczenia nad poznańskim czerwcem, bo nie rozpatruje się tam sytuacji, w której brat strzelał do brata i w związku z tym nie będziemy o tym rozmawiać. I tak naprawdę poszukiwanie prawdy o poznańskim czerwcu zacznie się dopiero z eksplozją Solidarności. Wtedy zostanie sporządzona lista 74 ofiar poznańskiego czerwca. Dzisiaj już wiemy oczywiście, że ona jest niedoskonała. Po transformacji ustrojowej wejdziemy w jeszcze inny, moim zdaniem żenujący proces, czyli nawet to niektórzy i to piszący o poznańskim czerwcu zadeklarowali jako cel swoich badań odmitologizowanie czy odbrązowienie poznańskiego czerwca. Za wszelką cenę starając się udowodnić, że tak naprawdę to nie mówimy o żadnym wielkim bohaterstwie, że tych ofiar było zdecydowanie mniej niż się sądzi. No proszę Państwa, nie powiem z historyków, bo historyk by nigdy czegoś takiego nie napisał, ale jeden z autorów napisał, że no ta najbardziej tragiczna, symboliczna ofiara poznańskiego czerwca, czyli Romek Strzałkowski, zginął przypadkiem. Proszę Państwa, no jak może zginąć przypadkiem chłopak, który podniesie sztandar po tym, jak ten sztandar upadnie z rąk postrzelonych tramwajarek? Jak można mówić, że człowiek, że chłopak, który jest na ulicy Kochanowskiego w czasie walk, jest tam przypadkiem i przypadkiem zginie? I stąd próba minimalizacji liczby ofiar, żeby udowodnić, że tak naprawdę nie było to aż takie wielkie wydarzenie w powojennej historii Polski. Dzisiaj coraz częściej mówimy o 58 ofiarach. No ja się z tym osobiście nie zgadzam. Uważam, że nigdy nie poznamy prawdziwej liczby ofiar, ale w moim odczuciu bezdyskusyjne jest już co najmniej 63 osoby, a tak naprawdę ciągle jestem bliski zdaniu, że powinniśmy poszukiwać prawdziwych ofiar, wszystkich ofiar, i ta liczba może sięgnąć nawet 100, ponieważ jest mnóstwo niewyjaśnionych wątków w poznańskim czerwcu.
Szanowni Państwo, warto też mieć świadomość dokumentacji, którą organa bezpieczeństwa państwa zaczęły przygotowywać zaraz po robotniczym proteście, po jego spacyfikowaniu, by szykować się do procesów, które miały ukarać sprawców, też ta cała otoczka ideologiczna. I tutaj w tych dokumentach, które były pisane w formie relacji, mamy wiele wątpliwości, wiele niejasności. Oczywiście władza nie przyznaje się w żaden sposób do winy, co jest naturalne dla tego systemu, ale tam padają takie stwierdzenia z jednej strony w jednym z dokumentów, że
z urzędu padły pierwsze strzały po tym, kiedy to manifestujący robotnicy zabili Graję. W drugim dokumencie, że dopiero po zabiciu Czekaja padają słowa o użyciu broni, a początkowo wykorzystywano tylko wodę z hydrantów. Wiemy teraz, że sytuacja wyglądała w sposób inny. Te założenia władz z pacyfikacją od razu były w ten sposób nastawione, choć w początkowej fazie padają w różnych sytuacjach zwroty, żeby starać się tej broni nie używać, choć popłoch i strach funkcjonariuszy na UB był olbrzymi. Tam dotarło do nich 17 funkcjonariuszy, żołnierzy KBW. Trzeba też przyznać, że tych żołnierzy KBW wcale tak dużo w Wielkopolsce, tutaj w Poznaniu nie było i gdyby nie wsparcie tego 10. pułku KBW, to oni sami nie potrafili dobrze się zorganizować. To pada potem w takich wnioskach po wydarzeniach, które rozgrywają się w dniu 28, początku 29, jak należy się przygotowywać. To też ta sytuacja ze zdobywaniem broni, z takim poczuciem wewnętrznym funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, znaczącej jej części, że nie należy strzelać do tłumu, bo to też warto podkreślić i pojawia się w dokumentach jako zarzut, że milicja nie była w odpowiedni sposób zdeterminowana do pacyfikacji, nie była zideologizowana. Tak samo jak ci młodzi lewi wojsk pancernych i zmechanizowanych, gdzie te dwa czołgi przy ulicy Kochanowskiego zostają opanowane przez tych robotników. Tam też padają później argumenty, że przy pacyfikacji trzeba stosować inne metody, ale o tym jeszcze powiemy.
Bo tutaj, jeśli mogę zapytać, no właśnie, bo oczywiście jedna sprawa to stłumienie tegoż protestu, a druga to rozliczenie się, prawda, z tymi, którzy ośmielili się podnieść rękę na władzę ludową. Uśmiecham się nieprzypadkowo, bo myślę, że wszyscy pomyśleliśmy w tym momencie o tej samej osobie, która chciała odrąbywać te podniesione na władzę ludową rękę. Natomiast, no właśnie, można też zauważyć bardzo ciekawe zjawisko w 1956 roku. Otóż robotnicy Poznania od kontrrewolucjonistów przeszli do grupy uczestników słusznego robotniczego buntu. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie ocena poznańskiego czerwca aż tak bardzo się zmieniła i to w oczach no, tych, którzy stali na czele PZPR?
To jest długa droga, w bardzo krótkim czasie przebyta. No, z jednej strony to jest oczywiście pierwsze reakcje, czy to biura politycznego, czy komisji powołanej przez biuro polityczne do zbadania przyczyn i przebiegu poznańskiego czerwca. To jest oczywiście pewna oprawa propagandowa, która będzie na początku lipca na łamach prasy powolnej władzy w jakiś tam sposób dokumentowana, uprawiana. Z drugiej strony, oczywiście ta ocena jest wtedy jednoznaczna. No to oczywiście no, trudno zaakceptować, żeby w państwie rządzonym przez robotniczą partię, to powtórzę taki pewien slogan, no, ktoś podnosił rękę, a w tym momencie robotnicy na tą robotniczą władzę. Więc no, musiał działać tutaj siłą rzeczy no, jakiś agent, najlepiej, żeby to był agent imperialistyczny, który tam za jakieś dolary i marki ten bunt w tym Poznaniu wzniecił. I to
jeżeli
są takie najprostsze...
Jeżeli mogę, dodam tylko, że bardzo przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jeden z ówczesnych przywódców Węgierskiej Partii Pracujących, czyli odpowiednika naszej PZPR, zupełnie poważnie twierdził, że kilka dni przed 28 czerwca zrzucono desant Niemców w pobliżu Poznania i to oni wywołali to całe zamieszanie.
Tak, a tam są też takie informacje gdzieś tam pojawiające się, plotki oczywiście, że ci, którzy mieli, ale plotki, które potem znalazły odbicie w publikacjach prasowych, więc to już nie są żarty powielone drukiem, że byli najczęściej naturalni liderzy, którzy ze słuchawkami w uszach gdzieś tam odbierali jakieś rozkazy, że jakieś dostawy broni miały tam do Poznania wcześniej być dostarczone. To oczywiście bzdury absolutne. Propaganda to powielała i ta ocena taka jednoznaczna, że oto nie ma mowy, aby taki wyłom nastąpił w tym monolicie, jakim miała być komunistyczna Polska, taka pierwsza próba zmiany tej oceny następuje dość szybko, jeszcze w lipcu, na siódmym plenum to zaczyna się, tam ta teoria dwóch nurtów, która się na początku pojawiła w Trybunie Ludu, zaczyna jakoś tam funkcjonować i to trwa tak naprawdę do października, bo w październiku oto na widowni politycznej ukazuje nam się Władysław Gomułka, który wraca z politycznego niebytu i on zastrzega w poznańskim czerwcu pewien bardzo ważny potencjał polityczny, który można łatwo wykorzystać. I on tłumaczy na ósmym plenum, plenum KCPZPR w październiku, dokonując niejako rewizji oceny poznańskiego czerwca, że ci robotnicy, to bardzo zręczne było, nie protestowali przeciwko socjalizmowi jako takiemu, bo nie mogli przecież robotnicy przeciwko swojej władzy protestować, ale przeciwko wypaczeniom w tym no, właściwym socjalizmie. Oni właściwie demonstrowali nawet nie tyle przeciwko wypaczeniom, ale na rzecz tego właściwego socjalizmu, na który wciąż czekali. To jest bardzo przewrotne.
Jeśli mogę tylko dodać, bo tu jest jeszcze jeden taki aspekt, że sama władza miała świadomość we własnym gronie, że teza jest naciągana, bo pierwsza robocza narada poświęcona ocenie poznańskiego czerwca, tam gdzie Gierek, stojący na czele komisji, która miała wyjaśnić to, co się zdarzyło w Poznaniu 28 czerwca, przedstawia ten swój raport, to on na początku, zresztą no, w fatalnym polskim i niezgrabnie, mówi tak, no myśmy towarzysze przyjęli, wiecie, prawda, taką tezę, że to była prowokacja imperialistyczna, ale dodaje sam, że nie znaleźliśmy na to żadnego dowodu. To oczywiście w wersji potem już dokumentowej zostanie wygładzone i to zniknie, ta sugestia, że w zasadzie nie wiemy, na czym mielibyśmy opierać tę tezę, że to jest imperialistyczna jakaś prowokacja, ale jak mówię, władza miała tego świadomość sama. Natomiast Gomułka, może jeszcze inaczej, poznański czerwiec i ocena poznańskiego czerwca wplotła się w walkę o władzę w Polsce w tym czasie i myślę, że dlatego ta ocena, którą przedstawi Gomułka, jest tak radykalna. Gomułka tak naprawdę wyśmieje tę tezę o imperialistycznej prowokacji, bo on w tym przemówieniu, o którym kolega wspominał, mówi, że no, imperialistyczni agenci oczywiście zawsze istnieli, istnieją i wszędzie działają, to jest oczywiste, ale nie mogą wpływać na postawę klasy robotniczej. Klasa robotnicza Poznania krzyknęła jednym gromkim głosem: dosyć, zawrócić z błędnej drogi. Bo to właśnie doskonale wpisuje się w tę drogę, którą on chce teraz sam rozpocząć, czyli dojścia do władzy na fali przekonania społecznego, że to, co zdarzyło się dotychczas, odchodzi w przeszłość i nigdy więcej się nie powtórzy. I to mu się doskonale udało. I dzięki temu pojawia się właśnie ta nowa ocena poznańskiego czerwca i ona oczywiście za moment zniknie, bo jak powiedziałem, rok później Gomułka powie: zapuśćmy żałobną kurtynę milczenia.
Tak, jeżeli mogę tylko, choć w międzyczasie, między tą końcówką czerwca a połową października, no mimo wszystko mamy ten czas, w którym kilkaset osób zostaje zatrzymanych, część z nich później zostaje aresztowanych. Początkowo planuje się postawić przed sądem kilkaset osób, ostatecznie ta liczba jest zdecydowanie mniejsza, 22 osoby. Pamiętajmy też o tym, prawda, czasie, że pewnego rodzaju może siłą rozpędu, może jakiejś inercji, ale ta władza planowała jednak jakieś rozliczenia.
Jeśli pozwolicie państwo, ja mikrofon na rozliczenie oddam, ale też powiem o jednym aspekcie, który się nie pojawia, czyli wnioskach, które wyciągnęła władza na przyszłość i je widzimy. Pierwsza rzecz, czyli te wszystkie wnioski związane z nieudolnością tłumienia tych protestów, czyli prognoza, że to są sytuacje, które de facto mogą się powtarzać. I jak wiemy doskonale z historii, to był pierwszy z polskich miesięcy. Tam padają fundamentalne słowa, że trzeba wyideologizowanych funkcjonariuszy, którzy będą wiedzieli, co mają robić. Dwa, w odpowiedni sposób trzeba działać, to znaczy, już tak mówiąc technicznie, wykorzystanie czołgów, ono może mieć miejsce w czasie takich manifestacji, takiego tłumienia i to widzimy potem w grudniu 70 roku, ale za nimi zawsze muszą iść szwadrony piesze, które będą rozpędzały ewentualnych napastników, by nie miało to, tak jak w przypadku Poznania, zdarzenia, że oni od tyłu wchodzą na te wozy bojowe, przedostają się do środka, wyjmują tych oficerów, że lepsze do rozpraszania takich manifestacji są te wozy bojowe, BTR-y, bo one umożliwiają perspektywiczny ogląd pola, oddanie strzałów z broni maszynowej i skuteczną pacyfikację. I najważniejsza rzecz, która jest też skutkiem poznańskiego czerwca, powołanie struktur ZOMO, czyli tych oddziałów, które później są wykorzystywane do tego, by te pacyfikacje prowadzić, by mówiąc wprost taką walkę miejską realizować. I to jest to główne założenie i doświadczenie, które władza komunistyczna wyjmuje z tej porażki poznańskiego czerwca i udoskonala ją później przez kolejne lata. Protesty, o których zaraz powiemy, to jest ten wymiar polityczny, ale dla władzy poznańskiej czerwiec był tym poligonem, jak później pacyfikować zrywy wolnościowe, które w Polsce będą miały miejsce. Ta krew przelana w Poznaniu nie miała dla władzy najmniejszego znaczenia. To wszystko, co dzieje się później, o czym panowie mówią, te działania polityczne mają pokazać siłę władzy. Te słowa o odrąbywaniu ręki w przemówieniu Cyrankiewicza mają pokazać światu, szczególnie nie tylko poznaniakom, tak naprawdę, jak my wielokrotnie myślimy, Wielkopolanom, ale wszystkim w Polsce, że to się już powtórzyć nie może i wiemy, że na tak dużą skalę nie powtórzy się już do roku 70, bo pomijając protesty w Nowej Hucie czy w Zielonej Górze w roku 60, to takiej skali już nie mamy, a przygotowanie protestów pokazywało, o czym władza myśli.
Ja się zgadzam się z tezą, że Cyrankiewicz nie mówił do poznaniaków, bo Poznań już był spacyfikowany. On mówił do reszty kraju, jak się odważycie, to wam odrąbiemy ręce. Ale proszę państwa, no właśnie, na podstawie oglądu polityki wobec zatrzymanych można obserwować ewolucję sytuacji w Polsce w 56 roku. Początki są jak najbardziej drastyczne. Zgarnia się ludzi pod byle pretekstem, zawozi na ławicę, tam jest taki punkt filtracyjny i tam się decyduje o tym, czy do aresztu, czy ewentualnego zwolnienia. I początkowo wszyscy wyobrażają sobie, że to będą masowe procesy, w których zapadną wyroki śmierci. No, zwłaszcza w stosunku do tych osób, które były oskarżane o użycie broni, o spowodowanie śmierci kaprala Izdebnego i tak dalej, i tak dalej. I lato przynosi już pewne nowum. O ile na przykład milicjanci w pierwszym okresie po zatrzymaniu powszechne jest oskarżenie o to, że nadużywali przemocy, że rzeczywiście no, wyżywali się na tych aresztowanych, o tyle nagle w połowie roku pojawia się nawet oskarżenie o to, że właśnie nadużyli władzy, że trzeba pociągnąć ich do odpowiedzialności. Nic im się nie stanie, ale sam fakt, że powołano komisję, która miała wyjaśnić te przypadki przemocy stosowanej wobec zatrzymanych, już jest pewnym świadectwem. Na początku wyobrażano sobie, że to będzie rzeczywiście szereg procesów pokazowych. Tam wstępnie mówiono o 153 osobach, przeciwko którym będą akty oskarżenia. Potem rzeczywiście to powoli spada, aż w końcu odbędą się dwa i trzeci się nawet praktycznie nie zacznie, bo czasy się zmienią. Ale co się jeszcze zmieni? O ile do wczoraj imperialistyczna prowokacja nie podlegała dyskusji, to teraz nagle pojawi się psychologia tłumu jako argument w obronie oskarżonych. Coś, co w ogóle trudno sobie wyobrazić nie tylko w Polsce stalinowskiej, ale we wszystkich procesach politycznych, jakie odbywają się we wszystkich innych krajach socjalistycznych, praktycznie do końca systemu. Nagle obrońcy tłumaczą, że młody człowiek zachował się tak, dlatego że tłum działał na niego mobilizująco i że on tak naprawdę nie ponosi pełnej odpowiedzialności. Co więcej, że tak powiem, z tyłu za salą słucha przebiegu procesów przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, reagując na bieżąco i nagle właśnie rzeczoznawcy będą się wypowiadali, czy powoływani będą profesorowie, którzy mają właśnie w obronie zatrzymanych wypowiadać się, że chwila była szczególna i w związku z tym nie można ich pociągać do odpowiedzialności tak, jakby to było w normalnych czasach. To jest ogromna zmiana w polskiej rzeczywistości drugiej połowy 56 roku.
Jeszcze tylko dodam, bo wiem, że czas nas goni. Są pewnie jeszcze pytania od internautów. Dokładnie. Ale tak już bardzo krótko odnośnie procesów, bo o tym tutaj zaczęliśmy trochę mówić. Rzeczywiście jest problem z tym, bo o ile na początku tych procesów miało być daleko więcej, ostatecznie doszło de facto do 3, 2 się zakończyły, jeden, jak wiemy, już nie zdążył zakończyć się wydaniem wyroków, ale za wszelką cenę prokuratorzy i śledczy z Urzędu Bezpieczeństwa próbują nadać tym procesom charakter grupowy, co miałoby podkreślić czy wypuklić no, pewną formę organizacyjną jednak w poznańskim czerwcu, która ich zdaniem miała wystąpić. To jest dosyć istotne, stąd ten proces 3, 9, 10. To jest chyba dość istotne. Z drugiej strony rzeczywiście duża rola poznańskiej palestry, to są wielkie nazwiska, które dzisiaj patronują poznańskim ulicom oczywiście i znakomity pomysł, aby powołać na biegłych najlepszych polskich socjologów, a socjologia wówczas polska to jest poznańska szkoła socjologiczna. To są spadkobiercy profesora Znanieckiego i trójka jego uczniów, którzy będą budować polską socjologię, no, zapisze piękną kartę w czasie procesów poznańskich, posługując się no, z maestrią tą koncepcją